Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radio.
Przemysł, ten głos, który państwo słyszeli, to Przemysław Wipler, poseł Konfederacji.
Który głos, przepraszam cię, Łukaszu?
Nie ten, tylko ten, który wspomniał
ten głos, którego państwo nie słyszeli, to jest
nie,
głos.
Nie, to słyszeli państwo, bo to był głos, który wspomniał o kim? O panu ministrze Bonim, który faktycznie jako minister cyfryzacji uwielbiał pracować na papierze. Dzień dobry, bo panie pośle.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Nie poseł tylko Konfederacji. Miał pseudonim znak, ale też był polonistą, jest polonistą.
Stąd uwielbienie do papieru. Dobrze, nie wiem, czy jest jakiś dzień imieniny Przemysława? Nie, mamy dwóch.
Nie ma świętego ani błogosławionego Przemysława.
Jest. Wszystko przed panem posłem. No, albo przed panem Czarnkiem. Nie wiem, kto jest. Nie
wiem. Kiedyś powiedział jeden człowiek, którego znam i lubię i cenię, powiedział, że on w życiu tyle miał już różnych doświadczeń, że jego drogą do takiej ścieżki, do zbawienia, ale właśnie na ołtarzu to byłoby tylko wyłącznie męczeństwo, musiałby za to wszystko bardzo grubo odpokutować.
No dobrze, jak będzie pokutował za aktualną sytuację w Polsce Donald Tusk? Premier demokratyczny, czy premier, który łamie demokrację?
Na razie, ale ja nie lubię w takie wielkie słowa iść. To jest premier, który dowodzi rządem, którego przedstawiciele w sposób, no można powiedzieć, bardzo brutalny próbują naginać rzeczywistość, naginać prawo i łamać, powiedzmy wprost. To jest już czas, nie ma tutaj miejsca na miesiące miodowe i taryfy ulgowe. Łamiane jest prawo. Mówimy o tym jako Konfederacja w Sejmie i wymiana siekierki na kijek, jakim wielu wymiarach już w chwili obecnej widzimy, była wymiana rządzących, jest faktem. To, co się dzieje w mediach publicznych, to ten cały chaos wokół mediów publicznych, przy całym naszym krytycyzmie do ich funkcjonowania przez ostatnich 8 lat, ale to są działania bezprawne, które skutkują wielkim chaosem. To, co dzieje się w chwili obecnej w wymiarze sprawiedliwości, co dzieje się w prokuraturze krajowej, bo to są sprawy systemowe dotykające bardzo, bardzo wielu tysięcy Polaków, setek tysięcy postępowań karnych. To jest paraliżowanie instytucji.
Ale celowe czy przypadkowe?
Państwa.
Jak pan poseł myśli? No, to jest celowo paraliżuje państwo polskie?
Oni chcą je przejąć, co skutkuje paraliżem, bo powiedzmy sobie wprost, poprzednia ekipa Prawa i Sprawiedliwości przygotowywała się do tego, że może przegrać wybory i stawiała na tych plażach zasieki, w które wpadają po kolei ludzie Donalda Tuska.
Albo je rozjeżdżają,
albo w nie wpadają, ponieważ koniec końców na szczęście przy wszystkich jego wadach jednak w jakichś tam punktach działa wymiar sprawiedliwości i się okazuje, tak jak było kiedyś takie przysłowie, że są jeszcze sądy w Berlinie, co powiedział z cesarzem pruskim procesujący się zwykły obywatel, tak teraz można powiedzieć, że zwykły referendarz w Warszawie jest w stanie powstrzymać przyjmowanie mediów publicznych, albo przynajmniej je skomplikować. Wydając bardzo miażdżące i mocno rozbudowane postanowienie dotyczące odmowy wpisu nowych władz do Krajowego Rejestru Sądowego. Mówić, ci panowie nie są władzami. Ja się dziwię, posłom Prawa i Sprawiedliwości, zamiast przykuwać się do kaloryferów głodówek w telewizji, że nie poszli do banku, który robi przelewy dla mediów publicznych i się zapytali, przepraszam, gdzie jest karta podpisów i czy ci ludzie mają dostęp do kont, czy ci ludzie mają dostęp do zarządzania?
Dlaczego pan apeluje do posłów PiSu? Może powinni sobie być posłowie Konfederacji. Też macie mandaty poselskie i też możecie kontrolować władzę.
Tak, oczywiście, ale dla mnie obrona czy przywrócenie do zarządzania mediami publicznymi ludźmi, którzy tak nimi zarządzali, że przez kilka lat nie zaproszono do programu publicystycznego ani razu, ani na sekundę, ani jednego polityka Konfederacji, to można powiedzieć, szukajcie sobie chłopy innych obrońców, macie 200-osobowy klub, dla którego robiliście robotę usługową szmaciarską, bo to była szmaciarska polityczna robota usługowa i niech ci ludzie, dla których zawłaszczyliście media publiczne, was w chwili obecnej priorytetowo bronią.
Prawo, pan poseł jest
tak,
prawnikiem.
Chodzi o prawo, ale prawo będziemy bronić w Sejmie, prawa będziemy bronić na poziomie instytucji państwowych i prawo się też w jakiejś mierze broni na poziomie sądów, jak już przed chwilą
powiedziałem. Pan poseł stawia symetrię między PiS-em i Platformą, czy jednak te 6 tygodni Donalda Tuska pokazało, że Platforma idzie dalej? Jakby pan na prostej osi, prosta oś, kto bardziej łamał prawo, PiS
Mamy
czy ta Platforma?
Mamy bardzo krótki czas, ale powiem tak, o tyle, o ile Prawo i Sprawiedliwość naciągało pewne instytucje, szukało dziur, szukało luk, zawieszało i blokowało bardzo słaby system konstytucyjny, bo powiedzmy sobie wprost, pokazało, jakim słabym dokumentem jest obecna konstytucja RP, w jaki sposób ona nie stawia granic rządzącym władzy, to, że władza wykonawcza, nie publikując wyroku Trybunału Konstytucyjnego, może zablokować jego obowiązywanie, to gdzie tu trójpodział władzy? Jeżeli tym, że ktoś nie wrzucił na drukarkę kwitu, zablokował to, czy wchodzi w życie, PiS, i tak dalej.
PiS naginął.
To robił PiS. Z drugiej strony sytuacja, w której ktoś nagle sobie stwierdza, że ktoś nie jest prokuratorem krajowym, albo udaje, że prowadzi likwidację telewizji, która wcale nie jest likwidacją, i radia publicznego, wiadomo, że nie chodzi o żadną likwidację. Gdyby była likwidacja, to jeszcze moglibyśmy to jako Konfederacja poprzeć, tylko się zapytać, a co z konstytucją, która mówi, że są w Polsce media publiczne, zmieńmy ich charakter, zawęźmy, niech to działa, czy ma inne funkcje, ale to jeszcze byłoby dobrone, ale ktoś, kto udaje, że likwiduje, nie likwiduje, to jest kolejna rzecz. I moglibyśmy tutaj wymieniać, bo tych rzeczy jest dużo. Ktoś, kto...
Skoro o mediach mowa, to w studiu jest Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ale, panie redaktorze, ale nie to niech pan się włączy w debatę o mediach.
Nie o mediach, i teraz nie ma debaty o mediach, tylko debata o tym, co się stanie w parlamencie za półtorej godziny. Pana zdaniem Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są posłami, czy nimi nie są?
Bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. I tutaj nie będę po żadnej ze stron, którym jest oczywiste, że są, czy jest oczywiste, że nie są. Tu nie ma po tym, co się wydarzyło, nic oczywistego. Bo sytuacja, w której Sąd Najwyższy występuje przeciw Trybunałowi Konstytucyjnemu, a w Sądzie Najwyższym są dwie ekipy, które występują przeciw sobie, sytuacja, w której są naruszane wszystkie fundamenty, których uczono mnie podczas studiów prawniczych. Bo jedna z podstawowych zasad, których mnie uczono, to jest zasada res judicata, czyli działania z powagą rzeczy osądzonej. Jeżeli w danej sprawie raz sąd się wypowiedział, a chwilę później ktoś inny w tym samym sędzie mówi, że tamte ziomki to nie byli uprawnieni, żeby mówić, a jaki ty masz, człowieku, patent, jaki ty masz papiery, żeby orzekać, że inny sędzia jest lepszym albo gorszym sędziem niż ty. Nie ma czegoś takiego, a w takiej rzeczywistości funkcjonujemy. Tutaj nie ma niczego prostego, niczego oczywistego.
Jeżeli to nie jest oczywiste, to w takim razie kto powinien w takim... Normalnie Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygać takie rzeczy, ale rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z jakichś powodów są nieszanowane i nieuznawane przez rząd.
Jeśli się wreszcie wypowie, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, jest to ciało, które niezbyt działa. Dzisiaj na Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka, której jestem członkiem, będziemy przesłuchiwać Trybunał Konstytucyjny, bo jest sprawozdanie z roku działalności w dniu dzisiejszym. Jest też posiedzenie dotyczące sprawozdania z roku działalności ostatniego Rzecznika Praw Obywatelskich. I to, jak radykalnie spadła liczba spraw, które rozpatruje Trybunał Konstytucyjny, który, powiedzmy sobie uczciwie i wprost, jest też skonfliktowany wewnętrznie. Są tam konflikty i można powiedzieć, bardzo radykalnie spadła liczba spraw, które ten Trybunał rozpatruje, co jest elementem odpowiedzialności politycznej, personalnej, też polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy takich, a nie innych sędziów i w takim,
no dobrze,
nie innym trybie
powołali.
No dobrze, ale
sprawa nieoczywista, to co, powinno na przykład w połowie posiedzeń powinni uczestniczyć...
Nie, to jest jasne, że któryś ze stron ma tutaj
siłę po prostu.
Rację.
A ktoś ma siłę.
Bo kto teraz... ma rację, nie wiemy, a kto ma siłę, wiemy. I to jest tak, jak mi powiedział jeden ze zwolenników obecnego rządu, że koniec końców najważniejsze jest, kto ma służby i policję.
Policję
i koniec końców służby,
to...
policję i służby więzienne.
To jest demokratyczne państwo prawa.
Właśnie, to mamy jeszcze państwo prawa.
Ale to...
Ja znam to jeszcze raz. Mamy demokratyczne państwo prawa, czy nie mamy w tej chwili? Panie
nie
pośle.
Mieliśmy nigdy po 89, ani po 97 roku. Mieliśmy państwo, które aspiruje ku tego wzorca konstytucyjnego i ustrojowego.
A teraz się przyblażamy, czy oddalamy?
Nie, mamy coraz większy chaos, mamy coraz większy bałagan, mamy coraz większą biedę i wszystkie czarne scenariusze, które mogły się po wyborach spełnić, spełniają się. My w pierwszych tygodniach byliśmy bardzo krytyczni wobec jeszcze ówczesnego rządu Prawa i Sprawiedliwości i w opozycji, będąc do tego rządu, startowaliśmy i prowadziliśmy kampanię wyborczą. Niemniej jednak teraz przychodzi moment, w którym bardzo szybko obecna ekipa przypomni, dlaczego z hukiem opuszczała ławy państwowe 8 lat temu.
Panie panie pośle, były takie odgłosy medialne, oceny medialne, że pan poseł jest jednym z tych, który wprowadziłby Konfederację gdzieś w centrum polskiej sceny politycznej, być może nawet do koalicji rządowej z Donaldem Tuskiem. Pan teraz zaprzeczy dość gremialnie, ale...
Ale ja to robiłem na bieżąco, więc nie muszę w tym momencie. To jest tak, że kłamstwo powtórzone 1000 razy nigdy nie stanie się prawdą i to...
Czyli taki scenariusz, że Konfederacja zastąpi Lewicę w tej koalicji. To jest w ogóle wyobrażalne.
Jest bardzo mało prawdopodobne, zwłaszcza w wariancie, w którym miałbym ja czy moi koledzy autoryzować jakiekolwiek z działań, które już w chwili obecnej łapią się na termin bondaryzacji prawa czy bondaryzmu.
Ale mało prawdopodobne nie znaczy wykluczone.
Bondaryzacja, nie, bo bondaryk i bondaryk to taka bondaryzacja.
Ale bondaryk też jest w tym rządzie, ale gdzie w innym stanowisku. Bondaryzacja prawa.
Nie, bondaryzacja. Ja powiem tyle, nie wyobrażam sobie, żeby... Powiem tak, z jednej strony rząd bez lewicy i rząd, których nie ma lewicy, tej radykalnej lewicy, która, można powiedzieć, postanowiła, że chleba nie będzie, ale zrobimy igrzyska i w kwestiach takich światopoglądowych, obyczajowych wbijemy, że tak powiem, nie tyle palec, ale kij w oko tej bardziej konserwatywnej części opinii publicznej czy Polaków i różnego rodzaju pomysły czy zmiany, które głoszą czy chcą głosić politycy radykalnej lewicy, których w tym rządzie jest chyba najwięcej po 89. To są rzeczy bardzo szkodliwe, więc jakikolwiek sposób hamowania, blokowania tego jest czymś, co ma sens i tyle.
Donald Tusk wprowadza teraz, może dla zasłony dymnej, może z innych powodów, na agendę temat aborcji. Mam w ręku ustawę, która została bardzo szybko mnie przyjęta, będzie pewnie miała szybko...
Przez kogo przyjęta?
Przez pana marszałka. Powiedział, że odda teraz do legislacji, co będzie dość szybka ścieżka, chyba szybsza niż ta ustawa, która złożyła Lewica i leżała od 13 listopada na swój druk sejmowy. No i tam zapis o tym artykuł 5. Każda osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Poprzecie tą ustawę, czy nie?
Nie, no to jest jasne i klarowne, że Konfederacja była, jest i będzie po stronie życia. Bardzo byliśmy za to często krytykowani. To jest projekt bardzo, bardzo radykalny. To jest projekt, który był postulatem lewicy w latach 90., gdzie aborcja do 12 tygodnia to jest pełna i w żaden sposób nieograniczona.
58% aborcja. Naszych wyborców uważa, że aborcja powinna być legalna do 12 tygodnia ciąży. To są pana słowa z listopada.
To są moje słowa, ale to jest referowanie wyników badania i my wiemy, że nasz elektorat bardzo często głosuje na nas pomimo naszych konserwatywnych poglądów na kwestie społeczno-ekonomiczne.
Debata o aborcji to jest także na was po łapka zastawiona przez Donalda Tuska.
Trochę tak, ale myślę, że Polacy się coraz bardziej edukują, mają świadomość, że nic z tego nie będzie, że to jest wrzucane po to, żeby nas polaryzować, skłócać, żeby dzielić Polaków, a koniec końców, wszyscy wiemy, że nawet jeżeli taki projekt przejdzie przez Sejm, a znam wielu polityków na przykład Trzeciej Drogi i PSL-u, którzy nie zagłosują za czymś takim.
Był Ireneusz Raś, powiedział, nie zagłosuję za.
Znam Ireneusz Raś, tacy ludzie jak on, tacy ludzie jak Jacek Tomczak, to są ludzie wyrzuceni z Platformy za pryncypialny opór wobec właśnie liberalizacji prawa aborcyjnego. Oni odeszli do własnej formacji, która jest w koalicji z PSL-em i w ramach klubu Trzecia Droga PSL.
Nie będzie większości
to są ludzie,
na ten
to jest
projekt.
Punkt pierwszy, że moim zdaniem nie będzie dla takiego projektu większości. Po drugie, zawetuje to prezydent. Po trzecie, gdyby nawet wydarzyło się coś wstrząsającego, prezydent tego nie zawetował, to Trybunał Konstytucyjny przypomni swoją linię orzeczniczą i jest po temacie.
Ja myślę, że będzie... Narodowy Bank.
Bo to jest ważne, mamy mało czasu, a pytań jest bardzo dużo. Narodowy Bank Polski.
Że będzie referendum w sprawie...
Tego chce Trzecia Droga, jesteście za referendum.
I to będzie razem z wyborami samorządowymi.
Nie, są w kwestiach oczywistych, takich nie powinno się... To jest kwestia tak naprawdę, co zmieni referendum. Referendum nie zmieni konstytucji. Konstytucja ustaliła nam pewien określony standard ochrony życia i żadne referendum tutaj niczego nie zmieni. Ja nie widzę powodów, by miał popierać referendum, czy zabijać ludzi, czy nie zabijać ludzi. Nie potrzebujemy takiego referendum.
Prezes NBP-u przed Trybunał Stanu, tak czy nie?
jest kwestia linii argumentacyjnej. Nie wiem, za co dokładnie chciano by stawiać pana Adama Glapińskiego.
To byłoby dobre dla gospodarki. Stanu.
To nie jest kwestia. Jeżeli Trybunał Stanu jest po to, żeby określić, czy ktoś łamał prawo, czy popełniał delikty konstytucyjne, czy jako osoba publiczna sprzeniewierzał się urządowi. Jeżeli ktoś mnie przekona, że Adam Glapiński robił takie rzeczy, będziemy rozmawiać. Na chwilę obecną nie widzę tego. Nie widzę konkretnych zarzutów. Uprawdopodobnionych.
O ustawie aborcyjnej Lewicy, która po prawie trzech miesiącach uzyskała druk sejmowy. Wasza ustawa o kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych takiego druku jeszcze nie uzyskała, też jest złożona jako jedna z pierwszych.
Marszałek Hołownia coraz bardziej pokazuje, że prowadzi najpopularniejsze w Polsce reality show, a niektórzy mówią, że jest najpopularniejszym w Polsce zarządzającym serwisem patostreamingowym w domenie sejm.pl. I marszałek Hołownia, który obiecał nam dwie rzeczy podczas swojego takiego otwarcia. Likwidację barierek i zlikwidowanie zamrażarki. Jest gościem, który w chwili obecnej siedzi w bunkrze na ulicy Wiejskiej, przed której wróciły barierki, a propozycji likwidacji zamrażarki, czyli tego, by pracować również nad projektami opozycji, nigdy nie zaczął realizować, a nawet gdy Konfederacja zaproponowała zmianę w regulaminie Sejmu, by ją zlikwidować na poziomie regulaminu Sejmu, a nie jaśnie pana widzimy się, to zagłosował przeciw własnemu postulatowi.
Na koniec budżet. Kiedyś to byłaby ważna debata. Senat wczoraj przyjął projekt ustawy budżetowej, trafi ona teraz do realizacji. To jest dobry budżet dla Polski?
To jest bardzo zły budżet. To jest budżet zwiększający nasze zadłużenie. To jest budżet, w którym cały czas setki miliardów idą poza budżetem przez różne instytucje publiczne. To jest budżet, w którym również niedoszacowano bardzo, bardzo wielu kosztów.
Też kosztów, ale dochodów. Jedno pytanie, nie wiem, czy pan poseł to wychwycił, czy to jest w ogóle prawda, ale niektórzy posłowie mówią, że tam nagle nowelizując budżet, rząd gdzieś się dopatrzył 100 miliardów nowych dochodów. I wszyscy się obawiają, skąd, może z nowych podatków, a może Unia podaruje, to jest
prawda?
Nie,
Unia niczego nie daruje. Te całe osławione KPO to jest kilkanaście miliardów rocznie bezzwrotnej pomocy.
To jest fakt, że tam jest 100 miliardów więcej dochodu niż chciał zebrać Mateusz Morawiecki.
Nie widzę czegoś takiego.
Nie ma.
To teraz tak trochę jak w telewizji publicznej na koniec debaty, na debaty prezydenckiej w 30 sekund, panie pośle. O co w tym wszystkim chodzi? Jakie jest drugie dno i jaki jest cel działania rządu premiera Donalda Tuska?
Rząd Donalda Tuska prowadzi wojnę domową, która ma doprowadzić do tego, że Donald Tusk zostanie wybrany na prezydenta Polski za jakieś 18 miesięcy. To jest celem naczelnym. Ludzie, którzy myślą, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem, kontrkandydatem prawej strony, mylą się. Donald Tusk chce być prezydentem Polski. Wypuścił na pierwszą linię zagończyków takich, którzy mają robić bałagan. To są ministrowie zderzaki. Później przyjdzie rząd stabilizujący, a finalnie powiedzą, zobaczcie, jak jest źle. Żeby było lepiej, musicie dać nam również prezydenturę i całość władzy, żebyśmy mieli pełen komfort robić wszystkiego, na co mamy ochotę.
A w perspektywie europejskiej?
Panie redaktorze, panie pośle, to krótko, bo
w perspektywie europejskiej po drodze mamy wybory samorządowe, a w perspektywie europejskiej mam nadzieję, że Donald Tusk jednak wyjątkowo nas nie okłamie i że będzie przeciw zmianom traktatowym, które mają zabrać nam jeszcze więcej suwerenności.
Wierzy pan w te słowa Donalda Tuska?
Myślę, że jak rozmawiałem z politykami Platformy w Sejmie w kularach, to oni sami mówią, że to jest już przegięcie nawet jak na ich podejście do suwerenności, to co planuje Unia Europejska, i że wiedzą, że to ma szkodzić i polskiej gospodarce, i naszej pozycji, potem jeszcze mniej potrzebnie nawet swoim niemieckim kolegom.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję panu bardzo.
Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, był naszym gościem. Panie pośle, zwalniamy trochę po czasie. Mam nadzieję, że pan poseł
dobrego dnia. Dziękuję
wybaczy.
Bardzo.
No to będzie na pewno dobry dzień dla polskiego parlamentu. Jest godzina 8:53.